Ciao, cześć wszystkim. Zapraszam dzisiaj Was do wysłuchania rozmowy z moją przyjaciółką Anią, którą nagrałyśmy chyba jeszcze w styczniu, ale dopiero teraz ma szansę być opublikowana. Nasza rozmowa to zapis szczerych przemyśleń i wymiany doświadczeń dwóch koleżanek, więc jest trochę prywaty, ale też dużo konkretu. Ania zwiedziła przeszło 40 państw, a już od prawie 2 lat mieszka i pracuje we Włoszech, na Sycylii. Więc jej doświadczenia są inne, różne od tych erasmusowych. Rozmawiamy o przełamywaniu siebie, o procesie rozwoju i dorastania podczas wielu samotnych też podróży. Jak zwykle pytam mojego gościa, moją gościnię, jak to się stało, że zamieszkała właśnie tam, we Włoszech, dlaczego jej serce z wszystkich krajów wybrało Italię. I chociaż pałamy obie ogromnym sentymentem do Półwyspu Apenińskiego, to zauważamy też jego mniej dla nas zrozumiałe i trudne aspekty. Opowiadamy super anegdotki, które przytrafiły nam się podczas mieszkania na południu. Przyglądamy się branży nieruchomości we Włoszech, bo tak się składa, że Ania miała okazję być jej częścią. Rozmowa przywinie w pewnych momentach dla mnie przezabawna, szczególnie w drugiej części. Także mam nadzieję, że Wy również się dobrze będziecie bawić i zapraszam do słuchania. Ciao, Anna!
Ciao, Zosia. A może powinnam powiedzieć Sofia?
No, oczywiście, że tak. Znamy się z Anią oczywiście skąd, żeby z jakiego innego miejsca niż Sycylia. Na Sycylii mieszkają sami fajni ludzie.
Tak.
No trochę żartuję, ale naprawdę poznałam tam niesamowite osoby. Ty też pewnie masz takie doświadczenia z Palermo. Dzisiaj porozmawiamy trochę o twoim mieszkaniu na Sycylii, bo ty masz kompletnie inne doświadczenia niż ja, bo mieszkasz tam już rok, tak? Ile mieszkasz już na Sycylii?
Wiesz co, na samej Sycylii już mieszkam w sumie 1,5 roku. Wcześniej mieszkałam w Agrigento, no ale to myślę, że opowiemy w czasie. Ale już powiedzmy 1,5 roku już tak dobre jestem na tej Sycylii.
Mhm. Masz też bardzo ciekawą twoją osobistą historię, która zawsze mnie fascynuje i podaję ci jako przykład też liczny moim wielu znajomych, jak ty w ogóle tam znalazłaś na tej Sycylii, ale to też zaraz opowiemy. W każdym razie jesteś taką ekspatką, ale mieszkającą i pracującą na tej Sycylii w Palermo, nie tak jak my wszyscy, że przyjechaliśmy tam na jakiś czas i opuściliśmy ją, tylko naprawdę mieszkasz na tej Sycylii. Powiedz mi, czujesz się już taka trochę bardziej lokalsowa przez to? Czujesz się jak Sycylijka?
Wiesz co, jakby ja... Ciężkie pytanie, ale jakby odnajduję się tutaj, o tak. Mhm. Jakby czuję się tutaj bardzo dobrze i już mam wrażenie, że coraz więcej osób mnie zna, w sensie też takich, wiesz, sąsiadów i tak dalej, jednak tutaj jest taka kultura wyglądania za okno, wyglądania za balkon i sprawdzania, kto idzie i tak dalej, więc jakby no wszyscy z mojej ulicy już mnie znają i kojarzą, kim ja
nawet
jestem.
Nawet Palermo, które jest dużym miastem, no Palermo, we Wrocławiu nikt nikogo nie zna.
To jest
nie?
Taki paradoks, bo Palermo jest dużym miastem tak naprawdę porównywalnym do Wrocławia, gdzie we Wrocławiu tak naprawdę nikt siebie nie zna, tutaj w Palermo każdy siebie zna, ja bardzo dużo twarzy kojarzę i tak dalej, jakby no... Jest tutaj troszeczkę inaczej niż w Polsce i czy ja się z Sycylijką, wiesz co, ja chyba zawsze będę się czuć Polką, ale musiałam trochę przyjąć tego sycylijskiego luzu i stylu i tak dalej, bo naprawdę tutaj się odnajduję i bardzo dobrze się czuję.
I to chyba trzeba mieć taki charakter, żeby tam przetrwać, nie wszyscy się tam odnajdą, prawda? W sensie trzeba się czuć trochę chociaż... Trochę, to jest jak oni, bo inaczej może być ciężko. W ogóle mamy wino z nami, tak, czerwone. Jestem w Hiszpanii, więc mam hiszpańskie, a ja mam włoskie.
Nero de Vola.
To jest sycylijskie?
Tak.
Widzę ma w Sycylii.
Jest.
Ja nie wiem, jakie mam, bo nie ja kupowałam, ale jest bardzo dobre, także nam towarzyszy winko.
Czerwone, bo jest zima.
Zanim w ogóle jeszcze zaczniemy opowiadać, jak ty się tam znalazłaś na tej Sycylii, to najpierw opowiedz mi, bo zawsze jak rozmawiałyśmy, to mnie fascynowało to, ile ty już miejsc widziałaś w życiu, zwiedziłaś tyle kontynentów, jesteś taką podróżniczką też na pełną skalę i opowiadałaś mi zawsze, że zawsze robiłaś to jakby własnymi siłami na studiach gdzieś. Powiedz mi, jaki miałaś w ogóle, jak to się zaczęło, że zaczęłaś podróżować? Dlaczego? Co cię motywowało? Co cię fascynowało? I jak to robiłaś? Zdradź jakieś trochę parę inspiracji.
Inspiracji. No wiesz co, ja już trochę tych krajów zwiedziłam w swoim życiu i jak sobie zaznaczałam na mapce Bean, jest taka mapka, w sensie jest taka aplikacja na telefon, gdzie sobie znaczysz, w których miejscach byłaś, to tam miałam 47 państw.
O kurczę, więc... to już jest taka liczba, co podróżnicy na Instagramie zaznaczają.
Więc to już jest takie tak, że wydaje mi się, że można się tym chwalić, ale jakby ja ogólnie zawsze byłam taka żonna świata, że tak powiem, lubię wyjeżdżać, lubię poznawać nowych ludzi, lubię się stawiać w takich sytuacjach nowych i mam wrażenie, że najbardziej się otwieram i jakby najbardziej jestem sobą i wtedy też poznaję najlepszych ludzi tak naprawdę, no bo jakby jesteś gdzieś za granicą, gdzieś na końcu świata i chcesz jakby przeżyć fajnie czas, no to musisz się jakoś otworzyć, tak? Musisz jakoś.
Ale zawsze tak miałaś, bo ty mi się wydajesz ogólnie taką osobą, która tak na pierwsze wrażenie jest taka dość skryta i dopiero później się otwiera i tak, właśnie tak, to może dokładnie. Być też często blokada dla różnych osób, które sobie myślą, nie, no ja nie jestem taka światowa, otwarta, nie mogę wyjeżdżać, bo mi będzie trudno, a ty właśnie tak pokonujesz jakby chyba z każdym krajem i podróżą, nie? Tak swoje bariery, jakbyś to pisała.
Tak, ja jestem taką osobą, że ja nie lubię być w centrum uwagi, jakby nie zależy mi na tym, wolę mieć jakieś tam swoje grono znajomych, takich, którym ufam i przy których dobrze się czuję, ale generalnie jakby jak poznam już ludzi, jakby poczuję ten vibe i tak dalej, powoli jakby się wdrożę w to, no to mam wrażenie, że się otwieram dosyć szybko i że tak jakby oddaję tą swoją energię jakoś tam tym ludziom, które poznaję. Tak samo jak było z tobą, w sensie ja też mam coś takiego, że ja wyczuwam dobre osoby, o tego, że wyczuwam, że ktoś jest fajny, wyczuwam, że ktoś jest wart po prostu uwagi, o tak, nie? Jakby, nie wiem, jak mam to nazwać, ale po prostu to się czuje. Taką energię się czuję wśród ludzi i jakby zawsze wybieram sobie takich znajomych wokół siebie i jakby z tego jestem bardzo szczęśliwa i wiem, że jakby mam bardzo dobre osoby wokół siebie i bardzo, bardzo, no, po prostu świetnych znajomych. I przyjaciół. Mhm.
Ale jak to właśnie połączyłaś z podróżami na początku? Czy było ci podczas twoich pierwszych podróży za granicę tak bardzo trudno właśnie poznawać ludzi, będąc też taką trochę skrytą, czy...
Wiesz co, powiem ci szczerze, że odkąd jak sobie teraz tak, wiesz, analizuję, to od małego jakby jeździłam na przykład na jakieś kolonie, obozy sama i poznawałam ludzi i dopiero później tak naprawdę jak już sobie... wyrobiłam, może nie wyrobiłam, ale jakby zaczęłam tak bardziej podróżować, to faktycznie te podróże odbywałam z moimi znajomymi ze studiów, albo jeszcze ludzi, których znam po prostu od małego, od dzieciaka i te podróże troszeczkę były inne, bo jednak jeżeli jesteś z kimś, kogo znasz, no to jednak nie jesteś aż tak bardzo otwarty na inne znajomości, tak? Jakby nie otwierasz się tak strasznie. Wyjechałam po pierwszym roku studiów, wyjechałam na work and travel, do Stanów i tam wyjechałam całkowicie sama i ciężko mi było na początku, powiem ci szczerze, się otworzyć i tak dalej, że jakby nie czułam tego vibe'u i tak dalej, ciężko mi było się odnaleźć w tym środowisku i w tej pracy i w tym wszystkim i jakoś tak powoli się otwierałam i też tam wtedy poznałam bardzo fajne osoby i jakby to doświadczenie dało mi taki sparkle, nie wiem jak to powiedzieć, że jakby tak pokazało, że jednak takie podróżowanie samemu jest fajne i że wiele bardziej się otwierasz i tak dalej. I jakby uważam, że każdy w życiu powinien przynajmniej raz gdzieś sam pojechać, żeby tak całkowicie się otworzyć przed innymi i żeby też poznać siebie. I w sumie tak szczerze ci powiem, no ja w moich wszystkich podróżach, które byłam i tak dalej, to w większości byłam z kimś. Ale właśnie te ostatnie moje podróże, które odbyłam tak naprawdę na Sycylię, to wyjechałam sama i po prostu tutaj na miejscu poznałam świetne osoby i to, co mogę powiedzieć, to, że Sycylia dała mi po prostu pięknych znajomych, naprawdę cudowne osoby, które naprawdę jakby są tak mocno ugruntowane w moim sercu i u mnie, jakby pamięci.
Na Sycylii też jakby wszystko sprzyja temu, żeby te nowe znajomości zawierać, bo dużo czasu się spędza gdzieś na dworze, w lokalu, wieczorami się wychodzi na jakieś eventy i naprawdę bardzo łatwo poznać osoby nawet właśnie nie przez aplikacje, tak jak w Polsce na przykład, tylko tak
na żywo. Ja w ogóle nie jestem zwolenniczką żadnych aplikacji, jakby absolutnie to nie jest moja bajka, jestem trochę taki old-fashioned.
Okay. No, czyli właśnie dlatego się tak dobrze też odnajdujesz na Sycylii, bo myślę, że może gdzieś tam w krajach jakiś północny, chociaż też nie, jeżeli się chce, to można wszędzie znaleźć znajomych, wyjść do ludzi i ich poznać, ale dobrze, że o tym mówisz, bo ja mam takie same odczucia, że właśnie dopiero kiedy zostajemy sami, jakby możemy
tego nie kontynuować. Może nam się nie podobać taki styl podróżowania samemu, zmiana ciągle jakichś znajomych, ale faktycznie chociaż raz, tak żeby znaleźć się samym ze sobą i tak poczuć, kim my jesteśmy, jak my się czujemy, i to jest bardzo ważne. A powiedz mi jeszcze tak cię o te podróże będę trochę cisnąć.
No.
Na studiach opowiadałaś mi kiedyś, że miałaś taki właśnie tryb, że trochę pracowałaś, a potem na przykład nie chodziłeś na zajęcia, wszystkie z koleżankami, bo podróżowałeś, prawda? Jak to było? Jaki miałaś tryb? Że no, zwiedziłaś aż tyle państw, w sensie no...
No ja powiem szczerze, że ja większość tych jakby, jeżeli chodzi o podróże, to wiadomo, że jak byłam studentką, to czy dalej jakby jest, wychodzę z tego założenia, że najlepsze podróże są po prostu niskobudżetowe i po prostu są to podróże, których jedziesz z plecakiem, masz oczywiście milion przesiadek, które są niewygodne i po prostu denerwujące i frustrujące, no ale takie są po prostu najlepsze wspomnienia. No i jakby najlepsze takie deale, jeżeli chodzi o loty, to się znajduje, będąc elastycznym po prostu czasowo. No i często po prostu to wypadało tak, że to było, wiadomo, podczas tygodnia, to nie było podczas jakichś świąt, wakacji i tak dalej, i tak dalej. Jedyne, co ja zawsze powtarzam, czego się nauczyłam na studiach, a w sumie to skończyłam, skończyłam dwie magisterki i inżyniera.
Szukać tanich lotów.
Nie, znaczy tak, to szukać tanich lotów też, ale nauczyłam się po prostu kombinować na studiach. Zaczęłam się kombinować, bo też jakby na moim pierwszym kierunku, na pierwszym stopniu na inżynierze mieliśmy takie zajęcia, które na przykład były co dwa tygodnie albo co ileś tam, to my tak sobie wyliczałyśmy, kiedy można po prostu, w którym tygodniu można pojechać, albo w którym tygodniu można to odrobić. I co, no to po prostu różne były te po prostu nasze pomysły i tak dalej, i bardzo często wyjeżdżałyśmy właśnie na studiach z dziewczynami i to w różne miejsca w Europie, ale też wyjeżdżałyśmy poza Europę do Azji i nie obchodziło nas to, że na przykład nie będzie nas dwa tygodnie na zajęciach, zawsze miałyśmy po prostu coś tak z tyłu w głowie, że dobra, tutaj odrobimy, tutaj coś zrobimy, tutaj coś tam jakoś damy radę, że jakoś zawsze przypniemy, że nie ma co się przejmować, tak, że nie można tego brać też na poważne, czy wiadomo, że to są ważne sprawy i tak dalej, ale
podróże ci dały dużo więcej niż studia, prawda? I te doświadczenia, i to wszystko dużo bardziej uczysz życia, otwiera cię i
zdecydowanie, poznajesz. Zdecydowanie, więc jakby no zawsze będę to powtarzać, że studia, ze studii po prostu, za tego okresu studiowania wyniosą po prostu kombinatorstwo, jeżeli chodzi o tam czas i taką no, elastyczność i tak
ja
dalej.
Ja kocham twoje wszystkie opowieści, szczególnie te z Las Vegas, bo słuchajcie, Ania jedzie gdzieś do jakiegoś kraju, to ona ma iście stereotypowe doświadczenia z danego kraju, na przykład jak pojechała do Las Vegas, to wiecie, kasyna, impreza, różne wpadki, tak jakbyście normalnie oglądali film, jak pojedzie do Paryża, to ma super romantyczne doświadczenia i w ogóle jest cudownie i wspaniale i uwielbiam to w tobie, naprawdę.
No, mój brat mi zawsze powtarza, że ja może już lepiej nigdzie nie powinnam jechać, bo zawsze jest jakiś przypał, zawsze wyląduję albo w szpitalu, albo coś, albo,
Boże,
mam wypadek na motorze w Azji i tak dalej, więc to są, no, było dużo takich historii, ale mam, no, czy ja teraz to wiesz, fajnie wspominam, nigdy nic się nie stało.
Uwaga, disclaimer, nie są podróże niebezpieczne, zawsze
nie.
Nawet w domu nam szklanka może spaść na głowę, także spokojnie,
absolutnie,
nie bójcie się.
Jakby, no, różne były sytuacje, ale nigdy nic się takiego strasznego nie stało i tak dalej. No ale jak nigdy w Polsce nie byłam w szpitalu, no to za granicą już byłam parę razy i to w różnych miejscach na różnym kontynencie.
I poradziłaś sobie, jesteś tutaj ze mną, pijesz
dokładnie,
ze mną wino.
Dokładnie.
To powiedz mi, co się takiego stało, że akurat Włochy, bo wybrałaś Włochy świadomie, jakby i Sycylię, że się tam przeprowadzisz i tutaj wchodzi moja twoja ulubiona też historia. Ale może najpierw, jak w ogóle... Co ty wcześniej myślałaś zawsze o Włoszech, jako o kraju?
Znaczy, ja zawsze uwielbiałam Włochy. To było takie moje miejsce, gdzie zawsze lubiłam wracać. Jakby taki kraj w Europie, że był naprawdę no taki super. Jakby uważałam, że jest to miejsce, że gdziekolwiek nie pojedzie, zawsze jest co zobaczyć, co zjeść, co spróbować. I no po prostu jakby no Włochy są przepiękne, są zróżnicowane i każdy region jest inny, każdy region się różni po prostu wszystkimi, jakby no to nie jest tak, że jedziesz do kraju, jedziesz do Rzymu i znasz wszystko. Nie, tutaj jest kompletnie inaczej. I to wszystko się zaczęło tak naprawdę na magisterce, mojej pierwszej magisterce, gdzie chciałam wyjechać na Erasmusa i starałam się, złożeniem tej aplikacji na Erasmusa byłam we Włoszech, byłam w Neapolu, i byłam wtedy na Amalfi Coast, odwiedziłam wtedy Positano, takie miejsce bardzo znane z Instagrama, takie typowo instagramowe i tak dalej, i tak dalej. No i no wiadomo, bardzo mi się podobało, przepadłam i tak dalej. No i pamiętam, że wróciłam z tego Neapolu do Wrocławia w piątek o godzinie 8 rana, o 10 już byłam w biurze Erasmusa na uczelni, żeby złożyć swoje podanie na Erasmusa.
Na polu.
Nie, i akurat wiesz co, nie wiem dlaczego, ale wtedy, bo ogólnie jechałam wtedy z koleżanką, my myślałyśmy bardziej o tym, żeby pojechać do jakiejś Hiszpanii, a w ogóle to najbardziej to do Portugalii, jakoś sobie uzdrowiliśmy tą Portugalię, no ale jednym naszym takim głównym celem, żeby mieszkać jakby za granicą, to było to, żeby mieszkać obok morza, żeby mieć dostęp do morza od razu, żeby nie trzeba było nigdzie jeździć, żeby nie trzeba było po prostu jakąś komunikacją tłuc i tak dalej, i tak dalej. I opcja studiowania w Portugalii wiązała się z tym, że musiałybyśmy dojeżdżać na tą plażę jakieś, nie wiem, 30 km, 40, coś takiego. Stwierdziliśmy, że to w ogóle nie ma sensu. Ale w ogóle jakby ja też muszę zaznaczyć, że czasami w życiu trzeba mieć troszeczkę szczęścia i naprawdę no, trzeba być, jak to się mówi, w czepku urodzonym. I my generalnie tak długo myślałyśmy nad tą destynacją, tak długo analizowałyśmy, gdzie pojechać, że generalnie przegapiłyśmy termin złożenia aplikacji. Jakby ten deadline przegapiłyśmy. No i poszłyśmy do tego biura Erasmusa, no bo jak już nie masz co robić, no to idziesz po prostu na, powiedzmy, na piękne oczy i zaczynasz tam jęczyć. No dokładnie. Więc jęczysz, jakby prosisz, czy da się coś zrobić i tak dalej, przyznajesz się do winy, wiadomo. No i przyszłyśmy tam do tego biura Erasmusa, no i mówimy, że miałyśmy tam, jakby w piątek trzeba było złożyć aplikację, a chyba tam do niedzieli trzeba było zaaplikować, tak jakby na stronie internetowej tam zgłosić swoje jakby zgłoszenie chęć. i tak dalej, wzięcie udziału, żeby po prostu uczelnia cię przyjęła. No i oczywiście to przegapiłyśmy. No i w poniedziałek poszliśmy do tego biura, jak się zorientowałyśmy, o co chodzi. I zaczęłyśmy tam jęczyć tej pani. No i akurat pani okazała się bardzo, bardzo cudowna i naprawdę nam bardzo pomogła. Powiedziała, że... Znaczy generalnie ta historia, obiecałyśmy sobie, że nigdy tego nie powiemy nikomu, że nikt się nie dowie.
A teraz na wizji.
A teraz o tym mówię, no ale generalnie jakby... Sęk jest taki w tym wszystkim, że po prostu trzeba próbować, o tak, że w życiu trzeba próbować różnych rzeczy, jeżeli nawet jeżeli nie widzisz jakiejś tam iskry, nie widzisz takiego, jakby jesteś poza deadline'em, to czasami się da, o tak, to bym chciała, żeby tutaj wynieśli z tego. I pani nam wtedy faktycznie w tym biurze Erasmusa bardzo pomogła. I powiedziała, że dobra dziewczyny, jakby znajdźcie sobie naprawdę coś, co pasuje do waszego kierunku i tak dalej, żebyście mogły sobie tam wymienić te przedmioty i tak dalej, i tak dalej. I na początku, nie wiem dlaczego, ale myślałeś, ona nam powiedziała o Walencji, czyli tam, gdzie ty teraz jesteś. A później nagle mówi, ha, jeszcze było, pamiętam coś na Sardynii i później nagle mówi Salerno. I my tak, Salerno, ale gdzie to jest? No i to się okazało, że Salerno jest znajduje się przy Amalfi Coast, czyli tam, gdzie byłam wcześniej, gdzie spędziłam wcześniejsze wakacje. I tak naprawdę jest zaraz przy morzu, no jest blisko Neapolu, tak naprawdę blisko Rzymu, zaraz obok jest Positano, Amalfi, czyli te wszystkie takie znane miejsca, które wydają się nieosiągalne dla ludzi. Znaczy, może nie, że nieosiągalne, ale po prostu do których ludzie jeżdżą zewsząd, z całego świata i tak dalej, i tak dalej. No i zaaplikowałyśmy się tam, dostałyśmy. I na początku był pomysł, żeby pojechać na pół roku. Oczywiście przedłużyłyśmy ten swój wyjazd. Ale wtedy też podczas tego drugiego semestru zaczęła się pandemia. Ta największa, w sensie ten początek tej pandemii, bo to był 2020, gdzie wszystkie loty w ogóle były odwołane, wszystko było zamknięte, jeszcze wtedy była ta największa pandemia we Włoszech, tam wtedy się działo to wszystko na północy, tam w Emilii Romanii i tak dalej, ale no Włochy po prostu były sparaliżowane, w ogóle nic się nie działo i tak dalej. Ja akurat byłam w tym Salerno, bo tak się okazało, że ja wróciłam tydzień przed rozpoczęciem pandemii, wróciłam z Polski, wróciłam na drugi semestr i tak dalej, ta moja koleżanka nie wróciła, bo tam jeszcze miała swoje sprawy do załatwienia w Polsce, miała wrócić powiedzmy tam tydzień później. No już nie przyjechała, ja zostałam tam sama. No i generalnie, no i jakby ja stwierdziłam wtedy, że zostaję, że boję się wracać i tak dalej. To też jakby za tym też stała jedna historia miłosna i tak dalej, tam w ogóle. Ale no zostałam.
Włoska, wiadomo, że we Włoszech to ty musisz mieć włoski. włoskie historie, no tak. Ale powiedz mi, no i właśnie, i mieszkałaś jakby przez rok właśnie na Amalfi Coast, co tak. Ja też byłam na Amalfi, byłam tam oczywiście w Positano gdzieś 3 godziny autobusem, żeby tylko zobaczyć te kolorowe domki, a ty miałaś to szczęście, mieszkałaś tam bardzo długo, no i rozumiem, że ta twoja miłość wtedy właśnie do Włoch tak rozkwitła.
Moja miłość do Włoch wtedy bardzo rozkwitła. Jakby zdałam sobie sprawę, że poczułam coś takiego, że chcę tu być. Nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale poczułam, że chcę tu być z różnych względów. I jakby też brałam pod uwagę fakt wtedy, że byłam w związku i tak dalej, ale pamiętam wtedy, no, mój wczesny ex-chłopak powiedział mi, że jeżeli mam zostać we Włoszech, to nie dla niego, jakby, że on nie chce, żebym została dla niego. I ja zaczęłam sobie to tak analizować i tak stwierdziłam, że nie, że to nie jest dla niego, że jakby ja się tutaj bardzo dobrze czuję. Jakby, że ja w Polsce nie jestem taka sama, w sensie, że jest coś takiego tutaj we Włoszech na południu, że ty jesteś troszeczkę inny, inaczej patrzysz na świat, jesteś taki bardziej wyluzowany i tak dalej, i tak dalej. I ja sobie zdałam sprawę, że kurczę, że ja chcę tutaj być, a że ja chcę po prostu tutaj być. I po tym Erasmusie niestety byłam zmuszona wrócić do Polski, no bo wtedy nie mogłam też znaleźć pracy i tak dalej. I wróciłam do Polski z zamiarem wrócenia do Włoch w przeciągu miesiąca, czy tam, nie wiem, bardzo krótkiego czasu, tak? No i jakby wydarzyło się tak, że znowu była kolejna ta pandemia, kolejna fala i zostałam w Polsce, jak wróciłam do domu jakoś we wrześniu, to w Polsce zostałam tak naprawdę do czerwca.
Czyli prawie rok.
No i to był taki dosyć ciężki moment w moim życiu, bardzo, bardzo ciężko to zniosłam i przeżyłam i tak dalej. Ale w tym czasie też zaczęłam drugą magisterkę. I stwierdziłam, że chcę jechać na Erasmusa, na wakacje i chcę pojechać na Erasmusa na staż z Erasmusa, na praktyki. I szukałam we Włoszech. Jakby skupiałam się tylko i wyłącznie na Italii i oczywiście na początku szukałam wyłącznie w Kampanii, tam w okolicach na Apolu i tak dalej, ale pojawiła się oferta z Sycylii. I oferta z Sycylii w Agrigento. Ja się patrzę na mapę, Agrigento wydaje się blisko morza, w sensie, no, że tam zaraz obok morza i wydaje się w porządku. I sobie myślę, kurczę, no, że zawsze myślałam o tej Sycylii, nigdy nie byłam na Sycylii, nigdy nie byłam, mimo tego, że na przykład na Erasmusie, właśnie na tym pierwszym wyjeździe rozmawiałyśmy z koleżankami, żeby pojechać sobie na Sycylię, żeby zrobić sobie jakiegoś tripa i tak dalej. Nigdy się nie wybrałyśmy i sobie myślę, dobra, no to biorę, lecę tą Sycylię.
Do domu.
I pojechałam na ten staż i generalnie byłam tam, też miałam tam różne takie sytuacje, powiedzmy prywatne i tak dalej, takie dosyć przykre, ale no powiedzmy od lipca do października tam byłam, mieszkałam, wróciłam do Polski, aha, no i zaczęłam ten staż i generalnie wszystko było, też to był taki dosyć ciężki dla mnie okres, o tak, jakby tak psychicznie i w ogóle to był dosyć, no, nawet bardzo mocno ciężki, ale jakby potwierdziłam się w tym moim jakby, w tej myśli, że ja chcę tutaj być, że pomimo tego jak jest ciężko i jakby jak teraz mam ciężko w życiu i tak dalej, to, że jestem tutaj, to mi jednak trochę pomaga, w sensie, że jakbym była w Polsce, to ja bym jakby tych wszystkich sytuacji, które się zdarzyły, to bym jeszcze gorzej przychodziła. I też poznałam tam wspaniałe osoby, wspaniałych ludzi tam poznałam, z którymi dalej mam kontakt, z którymi bardzo dalej się przyjaźnię, z którymi się cały czas widzę, tak naprawdę mimo tego, że mieszkamy w innych krajach i tak dalej, to jednak ten kontakt jest. No i jak mi się ten staż kończył, to odezwałam się do dziewczyny, do Polki.
No właśnie, czekaj, bo tutaj to jest bardzo ważne. Właśnie też przerywnik, bo mówiłaś właśnie wcześniej o tych takich twoich sytuacjach, że czasami masz szczęście, ale też ono jest trochę powodowane tym, że ty próbujesz i nawet jak widzisz, że nie ma opcji żadnej, to ty i tak będziesz do końca próbować, no. Jak ci bardzo na czymś zależy, bo uwaga, uwaga, Sycylia jest znana i południe Włoch generalnie z tego, że tam nie ma pracy, nawet dla Sycylijczyków i dla ludzi z Włoch i wszyscy raczej uciekają z Sycylii, jeżeli chodzi o pracę i życie na północ lub do Polski nawet, czy
w ogóle gdziekolwiek,
więc stereotyp jest na świecie. Że na Sycylię się nie jedzie po to, żeby tam żyć, tylko żeby mieć albo domek wakacyjny, albo na wakacje, albo no w ogóle...
Ewentualnie, jeżeli ktoś ma pracę zdalną, może sobie na to pozwolić, bo jakby życie
no właśnie, jest ewentualnie jest bardzo dużo ekspatów, którzy przyjeżdżają też tam na jakiś czas, ale też nie generalnie, żeby się wyprowadzać tam jako, powiedzmy, emigrant, żeby żyć na Sycylii. Więc co robi Ania? Ania postanawia, że będzie szukać pracy na Sycylii, oczywiście wbrew wszystkim w ogóle
przeciwnościom,
znakom na niebie i ziemi, że... No i uwaga, jak dostałaś tę pracę i jak twoje w ogóle przeprowadzka na Sycylię tak na stałe przebiegła?
Wiesz co, no ja sobie wtedy pomyślałam, jak mi się... oczywiście ja na początku zaproponowałam tam u mnie w firmie, że mogłabym zostać. No i nie powiedzieli mi, że oczywiście bardzo by mnie tam chcieli przyjąć, ale że mi nic nie zapłacą, ani że w ogóle, że na razie to bym mogła...
No pracuj za darmo dla nas.
Więc ja w sumie myślę, no to okej, no to nie. No to nie, a zresztą tak naprawdę jak zaczął się wrzesień, październik, to w Agrigento po prostu nie było nic. Jakby no... jest to, no mamy miasteczko po prostu we Włoszech, które jest bardzo, bardzo fajne latem. Dużo się tam dzieje i tak dalej, jednak zimą jest tam po prostu trochę spokojniej. I jakby... No nie masz tyle atrakcji, tak? Ja chciałam po prostu się przenieść gdzieś do większego miasta i sobie myślę... Znaczy wtedy myślałam, że ja po prostu gdziekolwiek, cokolwiek, obojętnie. Jakby mnie to już naprawdę... Ja się wszystkim
złapię. Byle Włochy.
W ogóle nie obchodzi, ja chcę być po prostu w tej Italii. No i tak się okazało, znaczy tak sobie pomyślałam, że dobra, że spróbuję różnych rzeczy. I odezwałam się do Polki mieszkającej w Palermo, którą z tego miejsca pozdrawiam, do Polki na Sycylii i napisałam do niej, czy może miałaby jakieś tipy dla mnie, jakbym mogła znaleźć tą pracę i tak dalej, czy mogłabym coś poradzić, no po prostu cokolwiek, tak? No i ona mi wtedy odpisała, że w sumie to, że możemy porozmawiać. Że możemy porozmawiać, co ja bym mogła robić, czym się mogłabym zajmować i tak dalej, i tak dalej. I ja wróciłam wtedy do Polski, pamiętam, na miesiąc i podczas tego miesiąca miałam z nią rozmowę i wyszło tak po prostu, że ona mi zaproponowała pracę u siebie w firmie. No i po tym miesiącu wróciłam i tak naprawdę na początku przyjechałam też na staż, no a później po tym stażu, po 3 miesiącach stażu jakby normalnie zostałam zatrudniona i pracuję teraz tutaj w polsko-włoskiej firmie, no.
Widzicie, czyli da się, Ania się odezwała po prostu, nie, że w ogóle chyba nie wspomniałaś, gdzie ją poznałaś, bo odezwałaś się do niej, ale gdzie ją poznałaś?
Aha, ja ją poznałam, no ja ją poznałam, Marię poznałam poprzez program, który jest na TVN Style, tam jestem z Polski i Maria miała jeden odcinek taki specjalny, w którym występowała tam z innymi kobietami. I opowiadała po prostu o swoim życiu i tak dalej, i tak dalej. Ja zaczęłam ją obserwować i zaczęłam ją po prostu śledzić na Instagramie, na Facebooku i tak dalej. I w momencie, kiedy też jechałam do Agrigento, odezwałam się do niej, zapytałam się, jak tam Agrigento, czy jest w porządku. Ona mi wtedy też odpisała, że tak, że to jest fajna miejscowość, że ona bardzo lubi to miejsce i tak dalej. Więc jakby już ten pierwszy kontakt z nią miałam, zanim wyjechałam na tego Erasmusa właśnie na te praktyki, a później stwierdziłam, że dobra, spróbuję, no jakby... Próbuję wszystkiego, tak? I no i odezwałam się o tą pracę i tak po prostu wyszło.
Czyli widzicie, oglądacie, nie szukacie nawet przez ogłoszenie o pracę. Ania sobie siedzi, ogląda program, mówi, a zaobserwuję sobie, a napiszę, czy jest jakaś praca może. I okazało się, że jest. To jest wow, niesamowite, naprawdę. I mieszkasz teraz dzięki temu na Sycylii i w ogóle w swoich ukochanych Włoszech.
Tak, w Palermo.
I powiedz mi, w Palermo do tego... I powiedz mi, bo właśnie pracujesz też w branży w nieruchomościach.
Tak.
Ale też zajmujesz się marketingiem, tak, sprawami wizerunkowymi firmy i tak dalej.
Tak.
Powiedz mi też, bo ty masz też ciekawą historię, chciałaś o tym wspomnieć, że właśnie wyjeżdżałaś też nie znając do końca aż tak dobrze włoskiego. Teraz wiadomo, że już mówisz i twój włoski jest coraz lepszy, ale też nie miałaś tej bariery. Jakby dla ciebie najważniejsze było być we Włoszech i to jest też motywujące takie dla innych, bo nie, dla niektórych może być tak bardzo blokujące, prawda? Jak ty sobie z tym radziłaś na początku?
Wiesz co, no jakby ja tego włoskiego niby zaczęłam się uczyć na tym moim pierwszym Erasmusie, ale tak naprawdę nie uczyłam się go. Tak, no nie, bo też była ta pandemia, nie było gdzie ćwiczyć i jakby, no nie wiem, no po prostu się nie uczyłam. Później jak wróciłam do Polski, to się zapisałam na kurs i zaczęłam się go uczyć i poznałam takie podstawy i tak dalej. Na tym Erasmusie później, na tych praktykach głównie no, posługiwałam się językiem angielskim, no bo też w firmie i tak dalej. I też znajomych, które poznałam, po prostu mówili w języku angielskim bardzo dobrze. I jakby dla mnie, ja dobrze mówię w języku angielskim, jakby dla mnie ten jakby posługiwanie się nim jest proste, o tak, bo ja dużo rzeczy potrafię załatwić i na każdym stopniu potrafię się dogadać o wszystko tak naprawdę. No jak zaczęłam pracę, to no na początku dużo jakby załatwiałam, jakby no bo ja mam, u mnie w firmie pracuje, jakby tylko dwie jesteśmy Polki, a wszyscy inni to są Włosi. No ja na początku nic nie rozumiałam tak naprawdę, jakby jeszcze to słownictwo takie, wiesz, związane właśnie z nieruchomościami i tak naprawdę jeszcze u nas w biurze zajmujemy się architekturą, więc jakby związane z remontami, z architekturą i tak dalej, no to było po prostu dla mnie, no jakby, nie wiem, coś kompletnie nowego, nie wiedziałam, co się dzieje. Ale w pewnym momencie pamiętam, że myślę sobie, że kurde, no muszę się dogadywać jakoś z tym moim szefem, no muszę po prostu z nim rozmawiać, tak, że mam jakieś sprawy do załatwienia, i muszę po prostu z nim porozmawiać. I zaczęłam po prostu mówić i jakby też dzięki Bogu, jakby mój szef mnie rozumie po prostu, w sensie wie, że ja robię błędy i tak dalej, ale rozumie to, co ja tam do niego mówię. I wiadomo, no są tam dalej jakieś te błędy językowe i tak dalej, ale no dużo się nauczyłam takiego żargonu właśnie związanego z pracą, a czasami mam problem jakby, żeby porozmawiać w takich normalnych kwestiach, no ale cały czas staram się jednak przyswajać ten język i tak dalej, więc jakby też to nie jest tak, jakby wiem, że o wiele łatwiej jest tutaj we Włoszech jakby mówić po włosku i jakby no porozumiewać się tutaj z Włochami, ale no ja tutaj chyba jestem dobrym przykładem na to, że da się też inaczej, że da się po prostu bez tego języka tak naprawdę znaleźć tą pracę i zacząć i jakby no trzeba po prostu próbować na różne sposoby w życiu.
Mm-hmm. I też powiedz mi, bo to niektórzy właśnie mogą się zastanawiać, że no ale skoro to nie znasz języka, to jesteś tam sama, bo nie możesz się dogadać, a ty jesteś właśnie też najlepszym przykładem, otoczona wianuszkiem po prostu znajomych i przyjaciół, tak jak powiedziałaś, Cecylia ci przyniosła najlepszych przyjaciół, tak. Że też nie potrzebowałaś tego języka, bo poznałaś osoby albo mówiące po angielsku Włochów, albo osoby w ogóle z całego świata, prawda? Twoją najlepszą przyjaciółką jest dziewczyna z Nowej Zelandii, więc dokładnie. To jest w ogóle niesamowite, jak dużo osób teraz z zagranicy sobie ekspatuje i jak wiele przez to kultur możemy poznać też mieszkając właśnie, bo to nie jest tak, że jedziemy w podróż i poznajemy kogoś krótkoterminowo, że jesteśmy z nim w tydzień w podróży, to też jest spoko, ale fajnie jest właśnie pożyć sobie w takiej, nawet nie będąc na Erasmusie, ale żyjąc i mieszkając za granicą, że można się otworzyć i poznać niesamowitych ludzi z całego świata.
Ja mam też wrażenie, że jak się poznaje ludzi na takich wyjazdach, czy podczas takich w ogóle okazji, to jakby poznajesz i jakby jesteś z nimi powiedzmy te 2 tygodnie nawet, ale to są takie intensywne 2 tygodnie, że wy siebie poznajecie po prostu... jakby znacie każdą historię, wszystko sobie opowiecie i tak dalej i jakby te więzi są bardzo takie mocne i jakby dalej chcecie kontynuować tą znajomość, jakby jesteście w tym kontakcie, jakby pytacie się, co tam u was i tak dalej, jakby czasami to są, mam wrażenie, takie nawet mocniejsze znajomości niż te, które zawarliśmy będąc dziećmi, więc jakby no ja na początku oczywiście no nie miałam tutaj nikogo, jakby nikogo nie znałam, ja znałam tylko osoby z mojego biura i tak dalej, ale znalazłam grupę, którą nie wiem, ale długo mi zajęło, żeby ją w ogóle znaleźć. Grupę właśnie ekspatów tutaj w Palermo. I pamiętam pierwsze spotkanie, jak miałam tam pójść. To była środa, pamiętam. I oni organizowali po prostu jakieś takie spotkanie, coś tam, że spotkajmy się, let's talk, coś tam. I ja tam przyszłam i wiesz, i wszyscy siedzieli w takich kółeczkach i widać było, że wszyscy siebie znają i w ogóle, że tutaj po prostu no, są już jakieś porobione te relacje. I ja musiałam tam przyjść i ja pamiętam, to była najgorsza rzecz, którą musiałam zrobić po prostu w życiu, znaczy najgorsza, taka po prostu takie wyjście z takiej strefy komfortu musiałam podejść, tak. A ja tego już dawno nie robiłam, w sensie jak jeszcze byłam dzieckiem, to w ogóle nie miałam z tym problemu, ale jak jestem, no, jak już jestem dorosła, to naprawdę ciężko mi było podejść do stolika i powiedzieć, że
jestem Ania,
że mogę tutaj usiąść z wami porozmawiać. Jezu, to
jest super wychodzenie ze strefy komfortu, ale to jest takie, w sensie potem ci idzie coraz łatwiej i właśnie dzięki temu, że się jakby przemożesz, powiedzmy, tak. To potem powstałem z tego super znajomości i ja mam to samo i we Włoszech i teraz tutaj w Hiszpanii tak samo przyszłam do grupy ekspatów i pytam, a czy to są tu jacyś Włosi? A oni wszyscy też właśnie w takich grupkach w ogóle popatrzą i tak na mnie patrzą, mówią, nie, to są Hiszpanie. A ja mówię, no dobra, i usiadłam w ogóle, nie mówiąc po hiszpańsku, ale coś tam, wiesz, trochę po angielsku, trochę po hiszpańsku, no i zawarły się jakieś pierwsze znajomości, także
no, więc jakby
ja wiem, że to może być niekomfortowe.
Bardzo stresujące, naprawdę to jest stresujące.
Tak. No to nie jest też takie łatwe, jak właśnie o tym mówimy sobie tak łatwo, że o, wyjdźcie sobie do znajomych, do ekspatów, będzie fajnie.
Nie, jakby, dla mnie to strasznie to stresowało. Strasznie.
To jest stresujące, więc nie dziwcie, w sensie nie czujcie się z tym źle też, nie, że tak. Was to może stresować, bo to każdego stresuje.
Ale też czasem pomyśleć o tym, że tak jakby no każdy jakoś tak zaczynał, że każdy, no osoby, które wyjechały gdzieś same za granicę, no to jakoś tam musiały poznać te nowe twarze, te nowe osoby, tych nowych przyjaciół. No i jakby każdy tak jakoś zaczynał. No i jakby osoby, które tak jeżdżą, zazwyczaj są otwarte i są fajne i po prostu są takie, powiedzmy, normalne, jeżeli można tak to nazwać.
Tak, są takie, że też chcą chętnie z tobą porozmawiać, tak. One też były w takiej sytuacji Dokładnie. Jeszcze tam kilka tygodni wcześniej, więc one to rozumieją, gdzie nikt nikogo nie ocenia, nie patrzy dziwnie, że przyszła jakaś nowa osoba, to jest normalne, bo te osoby się mieszają ciągle i ciągle ktoś przychodzi nowy, no. Bo jedne osoby wyjeżdżają, nowe osoby przyjeżdżają, także no to jest super całe to towarzystwo ekspatowe. A powiedz mi jeszcze, wracając na chwilę do twojej pracy, bo myślę, że to może być ciekawe. Opowiedz, jak wygląda tryb twojej pracy, jeżeli chodzi o godziny, bo we Włoszech to wygląda całkowicie inaczej.
We Włoszech jest inaczej niż w Polsce, bo jednak w Polsce zazwyczaj się tam pracuje od 8 do 16, 9-17, a jednak we Włoszech my tutaj zaczynamy pracę od 10. Później tak o 1:30, o 2:00 mamy lunch, godzinę i później wracamy do biura i pracujemy do wieczora. Więc jakby jest to zupełnie inny tryb życia i tak naprawdę jakby ciężko mi było na początku się do tego dostosować, ale teraz tak naprawdę jest to w porządku dla mnie, jest to okej. Okay. Wiadomo, że czasami jestem mega zmęczona wieczorem i tak dalej, jakby nie mam tego czasu wieczorem, żeby coś porobić, ale z drugiej strony tak troszeczkę ten tryb dnia ci się jakby przesuwa bardziej na noc, szczególnie to jest fajne latem, jeżeli jak jest gorąco po prostu i no nie jesteś w stanie funkcjonować w ciągu dnia, po prostu podsieleje.
To się dzieje w ogóle z tych temperatur, nie? Że jest tak gorąco, że tylko możesz, że w ciągu dnia masz przerwę, ale właśnie ta przerwa też fajne może spowodować różne relacje społeczne, bo my na przykład z Anią chodziłyśmy zawsze w Palermo na jakiś lunchik o 13 albo na pastę, bo Ania wtedy miała przerwę w pracy i po prostu mogła w ciągu dnia też sobie wyjść, nie że jadła na szybko w biurze kanapkę, tylko miała czas, żeby sobie iść gdzieś nad morze albo do knajpki, żeby spokojnie zjeść. Właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Włosi mnie zawsze, nawet miałam ostatnio tam jakąś rozmowę o pracę i akurat rekruterką była Włoszka i powiedziałam jej, pytam jej o godzinę pracy i ona właśnie mi mówiła, że no tak, tak, no i normalnie w ciągu dnia te przerwa, nie? A ja mówię, no właśnie dlatego, taka zdziwiona, że w ogóle o to pytam, a ja mówię jej, no bo my w Polsce jemy inaczej, pracujemy inaczej. Tak?
Jak to możliwe?
Jak? Jak jedzie? A ja mówię jej, że no pracujemy tam do 15, 16, jemy obiad, jak wracamy z pracy po południu. I ona taka zdziwiona, to może dlatego ta Karolina u mnie w pracy tak je o 16 coś, ja teraz to rozumiem i ją oświeciłam właśnie, ale to każdy Włoch tak reaguje, dla nich to jest szok kulturowy, po prostu jak można nie mieć przerwy o 13 no tak. I iść ugotować makaronu.
Kilo pasty.
No właśnie, dobra, to przechodząc już tak z twojej pracy, bo pracujesz w nieruchomościach, to są super też fascynujące sprawy, dlatego że kilka lat temu, w sumie nadal to trwa, nawet dzisiaj czytałam jakiś artykuł, że Polacy w szale wykupują nieruchomości we Włoszech, na Sycylii też głównie, ale ogólnie we Włoszech. Powiedz mi, wytłumacz nam, bo ja też w sumie nie wiem, skąd to się wzięło w ogóle. Było coś takiego, taka akcja kiedyś, jak domy za 1 euro na Sycylii i w ogóle, że te nieruchomości są dość tanie i Polacy się tak rzucają. O co tu chodzi?
Wiesz co, jakby my się nigdy tym w sumie nie zajmowaliśmy. U nas w firmie jakby no, nie było tego tematu, więc ja niewiele o tym mogę powiedzieć, ale faktycznie jakby mogę powiedzieć tylko tyle, że Polacy, bardzo dużo Polaków kupuje nieruchomość w Polsce, może w Polsce, na Sycylii, we Włoszech i szczególnie właśnie na Sycylii na południu, no bo te nieruchomości są po prostu tańsze. I jakby jak się porównuje ceny Palermo, Wrocław, Kraków, Warszawa i tak dalej, to po prostu to są kolosalne różnice, więc jakby o wiele bardziej się opłaca w tym momencie zainwestować tutaj na Sycylii. No a tak naprawdę jakby taka wizja posiadania nieruchomości za granicą, gdzie możesz przyjechać sobie na wakacje, nawet nie na same podczas lata, ale też zimą, jesienią, kiedy tak naprawdę ta pogoda tutaj jest zawsze super i zawsze jest sezon, no to po prostu no to jest coś wspaniałego, tak? No jakby my głównie obsługujemy Polaków i jakby no dużo ludzi kupuje te nieruchomości.
One się zaczynają jakoś tak, nawet widziałam, że w Sycylii nie poza Palermo od 25 tysięcy euro, tak? Coś takiego. I to są nieruchomości, które są zazwyczaj do remontu, ale jakby i tak z tego co rozumiem, to się bardziej opłaca i tak wychodzi ci bardzo korzystnie, no i masz dom.
No tak, zdecydowanie, zdecydowanie. No, te ceny czasami naprawdę powalają i powiem tak, im dalej wiadomo od wody, im bardziej w głąb Sycylii, w środek te ceny są niższe. I jakby zależy kto co, to co szuka, jakby ludzie, niektórzy chcą wiadomo obok wody mieszkać i tak dalej, ale niektórzy szukają spokoju i takiego spokoju, takiego slow life'u, takiej sielanki, po prostu takiego typowo sycylijskiego podejścia do życia i do wszystkiego, no to te takie mieściny, które są troszeczkę bardziej oddalone od wody, ale tak naprawdę też niedaleko, powiedzmy jest to pół godziny jazdy, czy tam godzina, No to tam się znajdzie.
A kto kupuje te nieruchomości? W sensie jakbyś miał jakiś przekrój podać ludzi, nie wiem, wieku, zawodów, którymi się zajmują, czy to są
nie,
rodziny? Są, czy
nie,
to...
różnie. Naprawdę różnie. To
różnie.
Są naprawdę
wszyscy.
Różnie.
Polacy na Sycylii.
Wszyscy. Naprawdę no jest to... No różnie. Różnie mam tych klientów.
Mhm. A powiedz mi, bo właśnie dzisiaj też w tym artykule czytałam, że Polacy często się mierzą z takimi różnymi problemami, jeżeli chodzi o Włochów, bo Włosi mają kompletnie inne właśnie podejście luzackie do stylu życia i pracy i remontów i nieruchomości. I na przykład czytałam, że Polak jak kupuje 67,7 metrów kwadratowych mieszkania, to dla niego to jest dokładnie tyle, a we Włoszech na przykład oni liczą na pokoje, że 3 sypialnie.
No tak, albo na przykład się jeszcze tam liczy jakaś wartość z tego, ze składki schodowej i tak dalej, więc no ja czasami nie wiem o co chodzi, w sensie, że to są takie sytuacje absurdalne i jakby no ciężko to czasami wytłumaczyć Polakom, którzy są bardzo precyzyjni i którzy no naprawdę, no jakby my Polacy naprawdę pracujemy jak w szwajcarskim zegarku, mimo tego, że wiele razy nam się nie chce i tak dalej, że narzekamy, to naprawdę my pracujemy zupełnie inaczej niż ci Włosi i bardzo, bardzo ciężko jest pogodzić te dwa światy i być takim po prostu pośrednikiem, mostem pomiędzy tym luzem a tą precyzją, jakby naprawdę, naprawdę ciężko jest.
A masz jakieś takie, przychodzą ci do głowy jakieś takie śmieszne historie, które mogłobyś opowiedzieć?
Nie, nie wiem, czy mogę do końca takie sytuacje mówić, ale no...
Tak ogólnie coś chociaż. No, jeśli masz, jak nie, to spoko.
W sensie no... jakby każda sprawa ma coś takiego, że no, że coś tam...
Każda? Znaczy, nie ma jednej takiej...
Może nie, że każda, nie, no, ale zawsze jest coś takiego, że coś wyjdzie, że coś też, że trzeba robić na CITO i tak dalej i jakby no, to tak naprawdę to no można
właśnie,
książkę napisać.
Po prostu Polacy muszą wziąć głęboki oddech i wziąć to... Po prostu przyzwyczaić się do takiego trybu pracy. No,
no są sytuacje na przykład takie, że właściciel sprzedaje nieruchomość, nie ma jakiegoś tam tego konta w banku czy coś. Nie wiem, no po prostu...
Albo słyszałam, że tam przychodzą na przykład znajomi, jacyś krewni zamiast właściciela na spotkania i udają członka rodziny, czy coś w tym stylu.
Różne są sytuacje. Jakby my też to sprawdzamy, jakby żeby ta nieruchomość nie miała żadnych problemów, żadnych hipoteki, żeby nie było za dużo. No, wszystko, nie? Jakby, żeby po prostu wszystko było jasne, no, i klarowne, jakby, żeby ta osoba, która kupuje, żeby wiedziała,
Polacy
co kupuje.
Polacy jakby szukają tego czegoś we Włoszech, tego luzu i tego kompletnie innego stylu życia, więc jakby muszą też pogodzić się z tym, że tak wygląda ten proces, no ale potem mają dom i jest wspaniale.
No tak, tak, ale no, różnie są, różni są ludzie, różni przychodzą, ale w większości jakby naprawdę są bardzo, bardzo fajne osoby, które jednak się odnajdują tutaj, jakby no to też musisz wiedzieć jakby co kupujesz, tak? Jakby musisz wiedzieć, gdzie kupujesz tą nieruchomość. No tutaj jest po prostu tak, a nie inaczej. Zawsze jest ora vediamo, wiadomo, że nie vediamo, nic nie zobaczymy i że ogólnie nie. I to jest moje ulubione powiedzenie po włosku, że zobaczymy, a tak naprawdę.
No. Tak naprawdę nie zobaczymy, okej. Śmieszne rzeczy, a powiedz mi, czy, bo w ogóle nie wiem, czy mogę to powiedzieć na wizji, najwyżej to wytnę, ale ty też kupiłaś nieruchomość
w
Palermo.
Ja też kupiłam, no nie, no możesz to powiedzieć, ja też kupiłam nieruchomość. Też kupiłam swoją nieruchomość i powiem ci, że to było tak, że no jednak jak już tu zaczęłam mieszkać, no to zaczęłam działać w tych nieruchomościach, zobaczyłam w ogóle jak to działa, jak to wygląda, ile to kosztuje. No to sobie pomyślałam, że kurczę, no że fajnie jest mieć coś swojego, wiadomo, a takie mieszkanie, no jakby ja tutaj jakby wiedziałam, że się tutaj przeprowadzę jakby, że będę tutaj. I szukałam, zaczęłam szukać jakiejś nieruchomości i oglądałam parę tam, parę mieszkań, parę ofert. To nie było to, powiem ci tak, że jakby byłam w tych nieruchomościach, były różne propozycje, bo było też, pamiętam, mieszkania takie mega duże, które można by zmienić na, przerobić na dwa mieszkania, żeby jedną część wynajmować, w jednej mieszkać i tak dalej. Ale to nie było to. I pamiętam właśnie raz poszłam na oglądanie jednej nieruchomości, które, no już nie będę mówić ulicy, ale ta ulica też jakby mi powiedziała, że to może być to. I weszłam tam, a mieszkanie było zagracone, było w ogóle tyle tych rzeczy, ta babcia to po prostu miała tam wszystko, jakieś takie, wiesz, takie stare te kwiaty ze cmentarza, wszystkie jakieś krzesła, nie krzesła, jakieś komody, ogromne szafy z jakiejś Narnii i tak dalej. I ja myślę sobie, o nie, że to jest to, że ja to czuję, nie? Że ja to czuję po prostu. I byłam tam jeszcze właśnie z Marią i Salwą, z moimi szefami, Salwo jest architektem i Salwo mówi, że tutaj ci możemy tak zmienić, tutaj coś możemy przerobić, tutaj ci tak zrobię, bo jakby ja się jakby wiedziałam, że ja będę robić remont taki kompletny, taki naprawdę remont, nie? Że to nie jest odmalowanie ścian, tylko że to będzie po prostu wszystko zburzone i wszystko od nowa postawione, o tak. I ja mówię, kurde, nie no, to jest to, to jest to. I ja pamiętam, ja byłam taka podekscytowana, że ja nawet żadnych zdjęć nie zrobiłam. I po prostu od razu zadzwoniłam do mojego brata i mówię, Piotrek, to jest to.
I kupiłaś?
No i kupiłam, to mieszkanie.
I pistacjową kuchnię.
Tak, chcę mieć pistacjową kuchnię, aczkolwiek dalej ją remontuję i to jest po prostu, o Boże, remont na Sycylii, jakby remonty, ja wiem, że jakby każdy znajomy mówi, że remonty w Polsce są straszne. Myślę, dobra, ale daj sobie jeszcze ten taki zalążek tej włoskości, jeszcze tego południowego po prostu podejścia do wszystkiego i po prostu no idzie to jakoś piano idzie, ale no.
Piano, to jest powoli, tak. Jest takie powiedzenie po włosku.
Tak.
Piano, andiamo lontano, czyli zajdziemy daleko, forte, andiamo alla morte, czyli szybko, a umrzemy, tak. Więc piano, miałam w ogóle koleżanki, które chcą ze sobie wytatuować po mieszkaniu na Sycylii, bo to jest jakby główna motto mieszkania w ogóle we Włoszech, że musisz mieć takie podejście, że piano, bo inaczej zwariujesz.
No.
Dobra, okej.
Więc co jeszcze chciałam powiedzieć?
Proces, o dokumenty i tak dalej, bo mówiłaś mi kiedy. No,
aha, dawaj, nie, jeszcze chciałam powiedzieć, że. Bo ty się pytasz o tych Polaków, co kupują na Sycylii. No i na przykład w Polsce, no jakby każdy metr kwadratowy się liczy, no bo jest drogo, tak? Jakby no teraz we Wrocławiu ile za metr się płaci? 10 tysięcy, 12 za metr? No a we Włoszech tutaj to tak jakby różnie te ceny, jakby nie różne te ceny się...
Tak jak się chce, tak jak się komuś tam wpisze.
No różne są po prostu. I na przykład u nas jak już tam architekci projektują jakąś tam nieruchomość, robią projekt i raz pamiętam, się mi koleżanka zapytała, mówi, Ania, ja tego nie rozumiem, ale wytłumacz mi to, dlaczego ci Polacy na 100 metrach kwadratowych chcą zrobić tyle pokoi? Że o co chodzi? Dlaczego oni nie chcą mieć tej przestrzeni w ogóle? Że dlaczego tak? Przecież masz 100 metrów, to wcale nie jest dużo. Ja sobie myślę, Boże, 100 metrów w Polsce, przecież to jest taki luksus i w ogóle. A faktycznie jakby, tutaj jakby we Włoszech te nieruchomości są, jakby te mieszkania są duże, tak naprawdę są stosunkowo duże. Jakby zawsze jest taki wielki, no zazwyczaj jest taki wielki korytarz, jeden pokój, drugi, czwarty, dziesiąty i tak dalej, jakby no duże są te takie masywne są te pomieszczenia, więc jakby no to też było takie śmieszne.
Oni chcą, rozumiem, że Polacy chcą jak najwięcej małych pokoi, tak? Upchać tam, czy jak...
No, że chcą tutaj zrobić właśnie jakąś tam jakiś jeden pokój, drugi pokój i tak dalej, jakby, że nie zależy im tak bardziej na takiej tej przestrzeni, tylko po prostu, żeby zagospodarować tą przestrzeń tak sprytnie, o tak, nie? I jakby faktycznie no w Polsce też się tak dosyć buduje te nieruchomości, żeby na tych 60 metrach, żeby były, nie wiem, te trzy pokoje i tak dalej, nie? Więc no.
Okej, jeszcze ci chciałam na końcu tylko tak orientacyjnie zapytać.
Dokumentację.
Tak, o dokumentację i o proces kupowania, bo niektórych to może też przerazić, a wiem, że to nie jest wcale takie straszne, bo kiedyś właśnie mi opowiadałaś, że wydaje się, że jest więcej tej biurokracji, ale też wy z tym pomagacie i że nie jest tak strasznie.
Nie jest tak strasznie, bo to wygląda tak po prostu, żeby kupić nieruchomość we Włoszech, to musisz posiadać podejście fiskale, numer taki fiskalny, który się wyrabia bez problemu. Ja sobie go w ogóle wyrobiłam jeszcze będąc na Erasmusie moim pierwszym, bo potrzebowałam to do do wynajęcia mieszkania. I tak naprawdę jakby proces wygląda tak, że na początku się wyszukuje tą nieruchomość i tutaj albo my pomagamy w wyszukiwaniu, albo mamy też swoje oferty, ale też wyszukujemy na różnych takich znanych portalach, jak Idealista, Immobiliary i tak dalej, i tak dalej. Później jakby jest weryfikacja tej nieruchomości, jakby sprawdzamy jej stan techniczny, dokumentację, wszystko, żeby było w porządku, po prostu, żeby nie sprzedać nie wiadomo czego, w sensie, żeby po prostu wszystko było jasne i klarowne. Po tym, jeżeli jakby kupujący się decyduje, no to składamy ofertę zakupu nieruchomości, no i na tym etapie możemy negocjować cenę jakby tej nieruchomości. I tak naprawdę, jeżeli sprzedający to zaakceptuje, to następuje podpisanie aktu notarialnego i odbiór kluczy.
I już, czyli widzicie, nawet jak Ania to powiedziała, to jest jakieś pół minuty. Więc...
Znaczy, w praktyce to wygląda różnie.
Pół minuty, się opowiedziałaś to.
Tak, znaczy no tak, ale no, jakby różnie to jakby jest rozłożone w czasie, tak to zależy od jakby przypadku i tak dalej, bo wiadomo, no zależy też jakby czego kto szuka, jakby jakie ma wymagania i tak dalej, no wiadomo, jakby to jest zakup nieruchomości, tak, to nie jest zakup, nie wiem, długopisu, tak. Ale
super porównanie.
Tak, no wiadomo. No
rozumiem, o co chodzi. Każdy przypadek jest inny, ale generalnie to nie jest takie też trudne, jak się ludziom wydaje. Może, że o zakup nieruchomości gdzieś za granicą. I też są osoby, które w tym pomagają, tak jak ty.
Dokładnie.
Dobra, a chciałabyś coś jeszcze dodać? Może do twojej pracy, do nieruchomości, do życia na Sycylii, nie wiem, cokolwiek. Jakaś anegdota z życia?
Takie jedyne, co mogę powiedzieć, bo na przykład teraz, no, jest okres poświąteczny i świąteczno-noworoczny i wróciłam właśnie na Sycylię po prawie 4 tygodniach, które spędziłam w Polsce i jak wróciłam tutaj, to miałam coś takiego, że Boże, że w końcu wróciłam, że jestem w domu, że się tak super tutaj czuję, że ta pogoda, to wszystko jakby mam, wiadomo, mam takie też momenty, że czuję się jakoś tam powiedzmy samotnie, no bo jakby no jestem tutaj sama, rodzina jest w Polsce i tak dalej, ale wciąż czuję się tutaj wspaniale, jakby wciąż jakby odnalazłam tutaj tak całkowicie siebie i czuję też, że się bardzo zmieniłam, o wiele bardziej się otworzyłam i bardzo też wydoroślałam w jakiś sposób i dużo, jakby dużo mnie ta sesja nauczyła, bardzo dużo, do wielu rzeczy doszłam i jakby przewartościowałam sobie wiele rzeczy, więc jakby no dla mnie ten wyjazd, ta przeprowadzka była naprawdę no taka life changing. Naprawdę.
Bardzo się cieszę dla ciebie. W ogóle super ci tak słuchać, że jesteś taka natchniona, właśnie taka doenergetyzowana po tym, jak tam wróciłaś. I oczywiście, no Ania, no teraz to już emigracja i do końca życia tylko będziesz mieszkać na Sycylii, nie? Wiadomo, takie głosy pewnie słyszysz, że nie, no to już w ogóle nigdy.
Wiesz co, ja też tak nie chcę mówić, że nigdy, że nie ten, bo ja mam też jakby z tyłu głowy to.
To jest właśnie ironiczne, że kiedyś ludzie wyjeżdżali i jakby starsze pokolenie ma cały czas takie w głowie, że no to już emigracja, to już koniec, w ogóle przepadłaś, a właśnie nie, no bo ty nie czujesz się zmuszona, żeby tam żyć, właśnie wracasz i cały czas czujesz tę energię. Ty wiesz, że mogłabyś wrócić do Polski.
Tak, ja właśnie mam cały czas, jakby, ja mam z tyłu głowy jakby świadomość tego, że ja mogę wrócić do Polski, że ja mam gdzie wracać, jakby, że to nie o to chodzi, że ja teraz jestem tutaj i że ja w ogóle nie mam w ogóle dokąd wracać. Nie, ja mam, ale ja po prostu sama wybrałam jakby takie życie i jakby jestem z tego mega zadowolona i jakby jestem mega szczęśliwa, że tak mi się to wszystko udało i jakby, że w jakiś ten sposób o to zawalczyłam, bo pamiętam też sytuację, kiedy byłam jeszcze w Salerno i z koleżanką właśnie, z którą wyjechałam na Erasmusa, siedziałyśmy w kawiarni i patrzyłyśmy się tak na budynki i tak mówimy, że kurde, fajnie byłoby mieć kiedyś nieruchomość we Włoszech, że fajnie byłoby tu mieszkać, że to jest taki goz i tak dalej, że chciałybyśmy tak. I ja w życiu, ale w życiu o tym nie pomyślałam, że ja bym kiedykolwiek mogła tak zrobić. W życiu to było po prostu takie nieosiągalne i teraz jakby już to mam i jakby dążę do tego, tak? I jakby no to jest...
Właśnie fajnie, że o tym mówisz i że teraz tak mówisz o tym z uśmiechem i sobie też masz tą refleksję, że było dla mnie to nieosiągalne, a teraz to mam, bo często właśnie my tak dążymy do tych celów, że będziemy tam kiedyś mieli, a potem jak już to mamy, to takie, no, bo mamy kolejne cele i to ludzie generalnie tak działają.
Nie, jakby właśnie też mogę powiedzieć to, że Sycylia nauczyła mnie takiego cieszenia się z tego, co masz i tak jakby doceniania tego i jakby cieszenia się z takich małych chwil, bo na przykład w Polsce mam wrażenie, że ludzie się nie cieszą z tego, że na przykład wyjdą sobie na kawę ze znajomymi, że świeci słońce i tak, mimo tego, że na przykład tu słońce świeci zimą, szczególnie raz na ruski rok tak naprawdę, A jednak tutaj jest coś takiego, że ja wyjdę na ten lunch, usiądę sobie przy morzu, przy porcie, jem tą kanapkę i ona jest taka dobra i patrzę na to morze i jest takie cudowne i jest połowa stycznia, gdzie było 16 stopni i w ogóle no po prostu jakby docenia się te rzeczy, naprawdę się docenia i to są bardzo ważne, ważne kwestie, żeby takie małe, małe sytuacje doceniać, bo one naprawdę robią, jakby jak się je zbierze wszystkie do kupy, to one po prostu ci robią jakby dzień i sprawiają, że po prostu to wszystko jest przyjemniejsze, takie łatwiejsze, znaczy może nie łatwiejsze, ale po prostu takie znośne, takie no.
Też daje ci wartość to jakąś w życiu, nie?
Tak.
Kacper mi dzisiaj dokładnie to samo powiedział, bo wyszedł do sklepu i ogólnie miał dzisiaj taki humor, no średni i siedział cały dzień w domu i poszedł do supermarketu kupić i mówi, że ktoś tak go lekko otarł plecakiem i oczywiście nikt by na to nie zwrócił generalnie zazwyczaj uwagi, a ten Hiszpan się odwrócił i mówi, perdona, zaczął go tam przepraszać, uśmiechać się do niego i potem też pani kasjerka się uśmiechnęła i ktoś tam do czegoś powiedział i takie małe rzeczy naprawdę robią, potrafią ci zrobić dzień i ja sobie
ale nawet, nie wiem, nie wiem, czy pamiętasz, Zosia, jak byłyśmy, pojechałyśmy, my się poznałyśmy, ja pamiętam, przecież my się poznałyśmy na wycieczce do Zingaro i tak naprawdę to było w sobotę, a my w niedzielę razem pojechałyśmy do Czefalu na plażę.
Tak.
I
tak.
Jakby od razu jakby, i o to, co chciałabym też powiedzieć jakby tym tutaj z naszym słuchającym, że jeżeli chodzi o tych znajomych, to ja jakby... mam coś takiego, że ja czuję właśnie, że ta osoba jest dobra i od razu mam taki klik, że to jest coś takiego, że kurczę, że to jest mój ziomek, że to jest moja dziewczyna, że to jest mój chłopak, powiedzmy tam, no przyjaciel po prostu. I jakby z tobą miałam tak samo i pamiętam, pojechałyśmy do tego Czefalu i pamiętasz, jak szłyśmy tam tym głównym deptakiem i zaczepiła nas taka starsza, taka seniora i ona tam mówi, że Boże, dziewczyny, czy możecie mi zrobić zdjęcie? I ona była taka elegancka, miała chyba 70-80 lat, a była taka elegancka, jak było tak gorąco, ona miała taki kapelusik i taką sukienkę i chciała takie...
I opowiadała, że ona była wczoraj wieczorem u fryzjera i sobie ułożyła
włosy. Tak, ułożyła sobie włosy i w ogóle, i tak się na nią patrzysz i to jest takie super, jakby, nie wiem, no, takiej rzeczy, no, nigdy nie doświadczyłam jakby tak, aż tak bardzo w Polsce i tak dalej, to jest na początku dziennym takie sytuacje i... No i to, no
to jest prawda i jeżeli nawet jeszcze właśnie jak jeszcze mówisz troszkę w tym języku i jesteś taka otwarta, to jeszcze masz więcej tych sytuacji. Ja w ogóle mogłabym cały chyba osobny też podcast o tym nagrać, ale też pamiętam, że taka seniora kiedyś stałyśmy z moim właśnie kolegą Włochem i z innymi Erasmusami przed domem sycylijskim w jakiejś małej mieścinie i robiliśmy zdjęcie, bo miała przepiękny dom w ogóle z zewnątrz, jak takie najlepsze Airbnb, w ogóle cudo. I ona stoi za nami i mówi 5 euro za te zdjęcia. I potem nas zaprosiła na kawę do swojego domu i my tak wyszliśmy i to jest, było super w ogóle doświadczenie zobaczyć taki włoski dom prawdziwy, takie seniory, co sobie tam mieszka całe życie i ona oczywiście rozprawiała z tym moim kolegą Włochem, a no to co seniora dzisiaj jadła na obiad i ona tam opowiada, że ona jadła mięso, karczek, co jej w ogóle przywiózł syn z Rzymu, ileś tam czasu.
Ale ja też wspomniałam taką sytuację, byłam... Jeżeli chodzi o moje mieszkanie, to obecnie no, cały czas je remontujemy, ale mam tam powiedzmy problemy z dogadaniem się z kondominio, czyli ze wspólnotą mieszkaniową, jeżeli chodzi o remont dachu i tak dalej, no to po prostu perypetie są takie straszne, że ja powinnam naprawdę też o tym, nie wiem, nagrywać z tego TikToka, jak się wszyscy tam kłócą i w ogóle jak się wyzywają i tak dalej, ale była jedna taka sytuacja, że no zawsze się spotykałem właśnie u seniory, która też się nazywa Anna. I ona jest taka starsza pani, no i zawsze tam siadamy tam przy stole wszyscy i w ogóle tam wszyscy właściciele, plus ja jestem z moim architektem, tam z moim szefem. I się kłócą. I ja pamiętam, było jedno takie spotkanie, że ona się tak na mnie patrzy, bo oni oczywiście się kłócą, plus mówią jeszcze w tym, jakby używają tego żargonu technicznego, takiego strasznie już, takiego, no, że ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, widziałam, co się dzieje, się tak patrzy po prostu typowym wzrokiem. I ona się na mnie patrzy i mówi, że ja nic nie rozumiem, a ja się na nią patrzę i mówię, że przy pani, ja to w ogóle już nic nie rozumiem w tym języku, co oni mówią. Ona tak się na mnie patrzy, no dobra, to robimy kawę. I mówię, no.
Najlepiej. Tak, kawa załatwi wszystkie.
Kawę, robimy kawę.
Kawę i nie ma problemu.
Tak, chociażby kawę i po prostu, no, jest sprawa załatwiona.
Naprawdę.
I ja w momencie, kiedy oczywiście ona proponuje kawę, wszyscy, że okej, że dziękuję, że ja z cukrem, wiadomo. Ja bez, ja coś tam, ten.
Tak. Święta chwila, nie? Właśnie ta seniora też nas na kawę zaprosiła i tam każdemu robi tą kawę też, ten z cukrem, ten bez i w ogóle poważna, całą historię rodzinną już usłyszeliśmy, w ogóle miała taki dom. z antykami i wow.
Wiadomo.
To są świetne historie i uwielbiam ich słuchać też. Dobra, powiedz mi jeszcze na sam koniec może jakąś polecajkę, jeżeli chodzi o Sycylię, jakieś ulubione miejsce albo jedzenie, nie wiem, cokolwiek taki rzuć tutaj.
Takie moje ulubione?
Mhm.
To jakby jeżeli chodzi o Sycylię, to absolutnie nawet nie pozwalam przyjeżdżać tutaj na tydzień i zjechać całą wyspę, bo to nie da rady, po prostu tak nie można. I jakby Sycylia jest jakby jednym regionem Włoch, ale każda dosłownie miejscowość jest zupełnie inna od tej drugiej. Naprawdę jakby to jest taki ewenement, ja po prostu... Zresztą sama dobrze wiesz, jak tutaj wygląda, że jesteś w Palermo, pojedziesz 20 km dalej, już masz zupełnie inny język i zupełnie inaczej się przyrządza jakąś tam potrawę, która jest tak naprawdę niby regionalną tam potrawą. I absolutnie nie można, absolutnie nie wolno tutaj przyjeżdżać na tydzień, żeby zwiedzić wszystko, nie da się. Po prostu wyspę trzeba tutaj wsiąknąć i tak samo w Palermo. Mm. Palermo jest takim miastem, że albo się kocha, albo nienawidzi, ale tutaj po prostu trzeba w nie... wsiąknąć, tak wejść po prostu i z takim luźnym kierpcu, że tak powiem, takim że po prostu jakby nie oczekiwać nic i tak po prostu dać się ponieść, o tak, bo po prostu jest, ja wiem, że może być to miasto takie przytłaczające, które nie każdemu się spodoba, o tak, ale
w ogóle wrażenie... trzeba jechać bez żadnych oczekiwań też, bo ja spotkałam wielu turystów, raz spotkaliśmy takie przerażone panie, one chyba były z... Nie pamiętam, już w każdym razie przyjechały z oczekiwaniami, bo widziały piękne zdjęcia Sycylii i zobaczyły i jakby na żywo zobaczyły już Palermo. Tak. I one uciekały z tego Palermo, bo to była jakaś starsza pani w ogóle, 80-letnia, nie, jakby z północy Europy i ona była przerażona w tym Palermo. Także jakby Palermo nie jest straszne, ale jest bardzo... nie ma jednego przymiotnika, żeby opisać Palermo.
Nie ma.
Posłuchajcie sobie mojego pierwszego podcastu, może tam trochę oddam vibe, jaki jest Palermo, ale generalnie jest bardzo...
energiczne, jest tak wszystko... Się,
tak, przytłaczające.
Przytłaczające, dużo się dzieje. Jakby ja rozumiem, że nie każdy tutaj się odnajdzie, ale jest w tym wszystkim takie autentyczne. To jest jedno takie słowo, które można tak naprawdę jednym opisać, jest autentyczne.
Właśnie to ma w ogóle w sobie Sycylia, pomimo tego, że jest turystyczna, i dużo turystów tam przyjeżdża, to jest jedno z niewielu miejsc w Europie, w których byłam, w których się czuję autentycznie, bo byłam w Grecji i nie czułam się tam w ogóle autentycznie, wszystko jest bardzo po angielsku, po prostu nawet bardzo turystyczne, jest piękne są widoki, ale nie czujesz tam takiego, może też to jest związane z właśnie energią i kulturą, ale Palermo jest po prostu cały czas Palermo, jakby pozostało w swoim vibe, w swojej atmosferze. I to prawda, i jeżeli możecie właśnie podzielić sobie wyjazd, no to lepiej na przykład sobie poświęcić, że dobra, to teraz zwiedzam, nie wiem, część zachodnią, a teraz wschodnią, albo tam wybrać dosłownie kilka miejsc, takich top perełek i skupić się na nich, bo...
Aczkolwiek ja bym też powiedziała, że bardzo fajnie jest takim offroadem trochę podróżować po Sycylii, bo jednak im bardziej się zagłębisz w takie mniejsze miejscowości, które są naprawdę urocze i są super.
Tak, no ale chodzi mi o to, żeby nie planować sobie, że wiesz, że zwiedzisz wszystkie top miejscowości, które widzisz w przewodniku, bo nawet my to próbowaliśmy zrobić. Jak
ale proszę cię, ja tutaj mieszkam już tyle czasu, nie byłam w wielu miejscach w Palermo.
No słuchaj, najlepszym hitem jest to, że jak spotykasz Sycylijczyków, rodzimych Sycylijczyków, tak. To jak mówisz im, co zwiedziłaś, to mówią, naprawdę zwiedziłaś więcej niż ja, bo...
Dla mnie najlepsze jest to, że my tak naprawdę na wakacjach, no szczególnie ja generalnie, jeżeli chodzi o miejsce na Sycylii, które uwielbiam, to kocham Cefalu. Kocham po prostu. Uwielbiam tam jeździć, uwielbiam tam spędzać czas i na wakacjach szczególnie tam dużo czasu spędzałam na plaży i tak dalej. I czasami jak się rozmawia z jakąś osobą z Palermo, to mówi się do nich, że tutaj w sobotę byłam, na przykład pojechałam sobie do Mandello, a w niedzielę pojechałam do Cefalu, a oni się łapią za głowę, mówią, Boże, mamma mia, przecież to tak daleko, coś tam. To jest taka wyprawa. Boże, przecież to jest pociągiem.
Tak, dla nich to jest, I ja poznałam też dziewczynę właśnie z Katanii i ona gdzieś tam była w tych Syrakuzach i w tych najbardziej popularnych miejscowościach, to raz opowiada, jak tam zrobili wielki trip rodzinny specjalnie, wiecie, to są miejscowości oddalone, są oddalone trochę, ale to jest 2 godziny drogi gdzieś, czy 3, maksymalnie jakby są te odległości pomiędzy jedną częścią, a drugą wyspy. I faktycznie nawet oni nie zwiedzili wszystkiego, bo jest po prostu tak dużo do zobaczenia. No mamy to wszystko, mamy nawet wulkan.
Ale jakby, bo to jest zobaczenie, wiesz, jakby na przykład czasami idziesz do jakiegoś miejsca i masz coś takiego, dobra, zobaczyłam odhaczone, idę dalej. A tutaj, bo tutaj tak naprawdę nie ma czegoś takiego, że zobaczyłam odhaczone, idę dalej. Tutaj trzeba to poczuć. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi. I właśnie o to chodzi w tych podróżach tutaj, tych przyjazdach na Sycylię, że tutaj nie ma czegoś takiego, że ty sobie przyjedziesz, zrobić zdjęcie, nie wiem, pod Big Benem powiedzmy, nie? Ja dobra, widziałam. Nie, że idę dalej. Nie, tutaj musisz to poczuć, bo tak naprawdę jakby też to właśnie chodzi o ten klimat. To chodzi o ten klimat, jest, który tutaj jest.
Jest dużo takich miejscowości, gdzie mi to rozwaliło głowę, gdzie szłyśmy z dziewczynami, czy właśnie z lokalsami, oni mi pokazywali takie miejsca, które gdzieś indziej w Europie byłyby super turystyczne, opłacone jeszcze 20 euro czy 30, no. Albo byłyby tam super luksusowe hotele, jak Santa Flavia na przykład, z lazurową wodą, blisko Palermo, 30 minut pociągiem, czy 20, a ty tam idziesz, widzisz te rozwalone chaty, w ogóle zero, jakby kot jakiś tam marny sobie się przechadza i masz takie, what, to jest miejsce jak po prostu z najlepszego katalogu, po prostu kolorowe, piękne i
to
i
prawda.
Nie ma tam turystów, nie ma tam ludzi.
To prawda.
Szczególnie też jak się pojedzie właśnie, no też zachęcam, żeby jechać. Na Sycylii mamy piękną pogodę przez cały rok, więc fajnie tam nawet pojechać pod koniec września czy w październiku i uniknąć tych całych tłumów. Tym bardziej, że wakacje są takie upały, że naprawdę trudno jest cokolwiek zwiedzać, a już na pewno podziwiać zabytki Palermo, nie? Jakby...
Tak, ciężko jest w ogóle w sierpniu. Sierpień jest w ogóle miesiącem, gdzie wszyscy mają wolne. Wszyscy jeżdżą na urlop i jakby wszyscy spędzają czas nad morzem, no bo wiadomo, jest gorąco i po prostu jest wtedy strasznie dużo ludzi i jest naprawdę strasznie gorąco, także dosłownie ty stoisz i ty się pocisz, ty po prostu oddychasz i się pocisz i jakby no tutaj latem to ja doświadczyłam po prostu takiego uderzenia gorąca, my się zawsze z przyjaciółkami śmiałyśmy, że mamy menopauzę i tak dalej, że uderzenia gorąca i się po prostu pocisz w miejsce, gdzie nie myślałeś, że się spocisz po prostu, no. Więc jakby no, też odradzam, bo też no, po prostu jest największy sezon, też jest drożej niestety. A no myślę, że we wrześniu, w październiku lepiej można to...
Na moich znajomych na Sycylii w Sylwestra albo w Wigilii, jak sobie, wiesz, w bikini do morza. Wiadomo, że to jest trochę takie...
Ale no przecież, wiem, troszkę... ale przecież tutaj na świętach było 24 stopnie tutaj, no, na Wigilii. Ja właśnie...
No, niesamowite. Dobra, jakby, to jeszcze...
No, ja z mojej strony polecam... Jak najbardziej, jakby, no ja kocham to miejsce naprawdę całą sobą i jakby teraz, jak jeszcze tutaj wróciłam po tym urlopie w Polsce, to jakby zdałam sobie sprawę, jak ja bardzo kocham to miejsce i jak ja bardzo tutaj się po prostu dobrze odnajduję i no zachęcam każdego, tylko po prostu, żeby to było takie slow, takie naprawdę swobodne.
Ja takiego czegoś doznałam chyba pierwszy raz w życiu właśnie na Sycylii, bo ja zawsze zwiedzałam, tak jak pojechałam do Paryża, to w ogóle zwiedzałam go tak głupio.
O Boże, przestań, nie? Przecież jak ja pojechałam do Wietnamu, który jest ogromnym w ogóle państwem, to my ten Wietnam zwiedziłyśmy w 10 dni, my tam w ogóle nie spałyśmy i po prostu jakby ja mam, jakby dużo zwiedziłyśmy i tak dalej i było mega fajnie, wróciłabym, bo uwielbiam. Ale ja mam wrażenie, że ja w ogóle nie pamiętam, co ja tam widziałam, wiesz, co chodzi? Nie, to
ja wiem,
to się tak nie da.
To jest to, że ja pamiętam skalę tej Turki, moje ulubione miejsce na Sycylii, takie po prostu białe, wapienne skały, które się ciągną przez kilkadziesiąt, no nie wiem ile, ale długo, w każdym razie wzdłuż plaży tak. I jest piękna, lazurowa woda, w ogóle zobaczcie sobie w wyszukiwarce.
Ale nie wchodźcie na skały, bo nie można.
Schody tureckie, bo to jest przepiękne miejsce. Tak. I ja tam chyba pierwszy raz w życiu właśnie doznałam czegoś takiego, że tak usiadłam tam i to był zachód słońca, więc siedziałam na tych białej skale i słońce wpadało do wody i doznałam takiego wow, tak, aż mnie po prostu dech zapierający w piersiach. Naprawdę, bo byłam na przykład na Santorini, gdzie mamy właśnie tych milion turystów i też jest niby piękny zachód słońca, ale w ogóle tam tego nie czujesz, bo tylko robisz szybko zdjęcie i uciekasz, że masz to zdjęcie.
Tak.
A tam właśnie są takie miejsca, że możesz faktycznie poczuć się autentycznie i
że siedzisz i się zachwycasz po prostu. No, wiele jest takich właśnie, miejsc tutaj.
No, fajnie właśnie tak zmienić też podejście do podróżowania w taki sposób. Ja kiedyś też miałam takie coś, że jak najwięcej w jak najkrótszym czasie.
Tak,
ale
nie, absolutnie teraz to... nie. No i jeszcze w ogóle nie wspomniałyśmy o jedzeniu, które to jest fantastyczne i po prostu przepyszne i po prostu te warzywa, owoce i to wszystko tutaj to ma po prostu smak i jakby jest dostępne przez cały rok i I to jest po prostu, to jest wspaniałe, naprawdę, jeżeli chodzi o gastroturystykę, to tutaj to jest raj, naprawdę.
No, wiesz co, ja chyba zaproszę kiedyś Anię Pizzę na odcinek specjalny o jedzeniu i o tym, jak ona zrobiła z sycylijskiego jedzenia biznes, bo to jest super historia i ona ma dużo na pewno do powiedzenia w tym temacie. No, no dobra, to jeszcze na koniec, jakbyś miała taką polecajkę, może być związana z Włochami, z Sycylią, ale może być nie, coś takiego, co oglądałaś może, albo bo pytam o to zawsze moich słuchaczy, jakąś taką polecajkę filmową, albo podcastową, albo muzyczną, jakąkolwiek chcesz. Zostawić z czymś.
Co polecam pooglądać?
No, uprościłaś moje pytanie bardzo. Tak, co polecasz poglądać?
Wiesz co, pamiętam, teraz tak przyszło mi na myśl, jak u mnie ostatni wieczór spałaś, zanim wyjechałaś do Walencji i oglądałyśmy.
Zasnęłaś,
oglądałyśmy From Scratch. I ja po prostu, to jest chyba 8 odcinków tam było. Ja te 8 odcinków dosłownie połknęłam i ryczałam na tych ostatnich odcinkach tak strasznie, a ty spałaś, a ja po prostu się zanosiłam płaczem i.
Nie, ale
polecam.
No, to
polecam.
Prawda. Jeżeli inna właśnie chcecie poczuć vibe Sycylii, to From Scratch, od zera, to jest chyba przetłumaczone tak, na po Netflixie serial.
Tak.
Bardzo taki luźny, jak chcecie właśnie tak się wychillować i sobie, znaczy luźny, no też tam powiedzmy wątki takie smutniejsze, ale jest bardzo przyjemny. A drugi, nie wiem, czy widziałaś, oglądasz już Białego Lotosa?
Wiesz co, bo generalnie we Włoszech nie działa HBO, w sensie no, aha, strona nie działa. I jak byłam w Polsce, to po prostu sobie pomyślałam, że dobra, ściągnę sobie aplikację, może mi na aplikacji będzie działać i faktycznie działa. Więc mam zamiar dzisiaj zacząć oglądać, bo zaczęłam w ogóle oglądać ten White Lotus pierwszy sezon i mi się nie podobał. I też słyszałam od znajomych, że lepiej, że po prostu można zacząć drugi sezon tak po prostu, to się w żaden sposób nie łączy. I wszyscy polecali, więc jeszcze nie oglądałam, ale no.
Mhm. No to jest kontrowersyjny serial, jednym się podoba, jednym nie. Ja oglądałam pierwszy i nam się podobał, ale właśnie drugi zaczęliśmy i pierwszego odcinka w ogóle, pierwszy kadr to jest Cefalu, nie? Na plaży, więc będzie ci się podobać. I jest pięknie przedstawiona Sycylia, ta Ormina, Etna, w ogóle wszystko, więc jak chcecie poglądać widoki i w ogóle tak się wczuć właśnie w takie piękne kadry, no to polecamy też.
Polecam.
No dobra. Jeju, gadamy tak długo, że jak ktoś wytrzymał do tej chwili nasze gadanie, jesteśmy już takie, wiecie,
popularne. Ktoś mnie tyle słuchał, to dziękuję bardzo.
Taki super humor w ogóle, bo od razu nam te wspomnienia i ta cała energia tak przeszła, w sensie super to poczuć w ogóle z tobą, bo od razu mam taki, wiesz, jestem taka uśmiechnięta i taka pracowana tym.
Cieszę
tak
się. Zapraszam, jakby... Przyjeżdżaj tutaj do mnie.
Sycylia to jest mój dom forever, więc wrócę niedługo. Dobra, i dziękuję ci bardzo, Ania, i powodzenia z swoją pistacjową kuchnią i z wszystkimi twoimi planami.
Dziękuję bardzo.
Obserwujcie Anię też na TikToku, już działasz czy jeszcze nie?
Rozpisuję sobie plan, jakby jakie TikToki chcę wrzucać, ale tak, w tym roku jakby to jest jeden też z moich postanowień, żeby właśnie pokazywać tą Sycylię na TikToku, ale też tam powiedzmy trochę pokazuję na Instagramie, jeszcze będę bardziej pokazywać.
Jeżeli chcecie śledzić Ani poczynania i może w końcu kiedyś opublikuję, jak tam robi swój dom, no to
tak, też jest
swoją nazwę w opisie i też masz super zdjęcia i pokazujesz też trochę tę codzienność czasem sycylijską, więc na pewno to możecie sobie tam obserwować u niej.
Dziękuję, dziękuję za zaproszenie, dziękuję, że chciałaś z nami porozmawiać i że się zobaczyłyśmy i życzę ci, żeby ci ten podcast rósł, bo naprawdę robisz fajne rzeczy i w taki naturalny sposób i naprawdę lubię cię słuchać.
Dziękuję bardzo. Pusiaki, ciao!
Ciao!
Dziękuję wam za wysłuchanie tej rozmowy. Mam nadzieję, że bawiliście się tak dobrze jak my. Gdybyście mieli jakieś pytania odnośnie jakiegokolwiek z tych tematów, które poruszyłyśmy, mieszkania w Italii, kupowania tam domów, to zapraszamy do kontaktowania się z nami na Instagramie. Mój Instagram Zofia Dzien i Instagram Ani Anna B. Majchrzak. Ania też publikuje świetny, piękny content, szczególnie jej rolki są bardzo estetyczne. Także zapraszam i jak to mówią Włosi, a presto, do zobaczenia.